Dobrze, zaczynamy dzisiaj nową serię kazań, która się nazywa Kluczowe pytania i jeszcze ważniejsze odpowiedzi. I kiedy sobie myślałem w tym cały tydzień, kiedy myślałem o tym, o czym mam głosić, do czwartku myślałem, że mam mówić zupełnie o czymś innym, że mamy mówić teraz przez kilka tygodni na temat zupełnie czegoś innego. I w czwartek zadzwonił mój znajomy, kiedy on do mnie zadzwonił, przepraszam, ja zadzwoniłem do mojego znajomego, kiedy on odebrał telefon, i zadał mi jedno pytanie, pierwsze pytanie, to mnie po prostu wryło. Jakby się czas zatrzymał i w tym momencie myśli zaczęły przechodzić przez mój umysł. Tam i z powrotem mówię, to jest to, co Bóg chce, abyśmy o tym mówili. To jest to, co Bóg chce, abyśmy o tym mówili. Wrócimy jeszcze do mojego znajomego. Są takie rzeczy w naszym świecie, które diabeł ukradł, mówię to z całą odpowiedzialnością, diabeł ukradł, ale Bóg je stworzył na samym początku. Taką rzeczą na przykład jest entuzjazm. Entuzjazm jest czymś, co stworzył Bóg. I Bóg stworzył entuzjazm, abyśmy cieszyli się nim. Jakkolwiek ten entuzjazm zostaje wykradziony, kiedy człowiek nie zna Pana Boga. Ten entuzjazm zostaje wykradziony i jest ulokowany w zupełnie czymś innym. Kiedy pójdziesz na stadion piłki nożnej, to zobaczysz jedną rzecz. Tam jest olbrzymi entuzjazm, ludzie są podekscytowani. Ludzie po prostu są w stanie zabić się dla swojej drużyny. Kiedy patrzysz na muzykę, muzyka pierwotnie została stworzona przez Pana Boga, następnie została wykradziona przez diabła, co pokazuje nam kolejną rzecz. Diabeł niczego nie tworzy. Diabeł przerabia. I my bardzo często nie rozumiemy, co jest dziełem diabła i co jest dziełem Pana Boga. I dzisiaj chciałem mówić na temat tego, o czym myślisz. Chciałem mówić na temat naszych myśli, co krąży w twojej głowie, jakim myślom pozwalasz, aby krążyły w twojej głowie, ponieważ to, co krąży w twojej głowie, myśli, które krążą w twojej głowie, powodują później, że to mówisz. A kiedy to wypowiadasz, to tworzy się postawa w twoim życiu. Jeśli myślisz, że jesteś lepszy od innych, to tworzy się automatycznie w tobie, tworzą się wypowiedzi, że ja jestem lepszy. Ja jestem lepszy i pogardzasz innymi ludźmi. I taka jest twoja postawa. Wraz za postawą idą twoje emocje. Stajesz się człowiekiem, którego emocje cały czas się pompują, stajesz się arogancki. A więc ważne jest to, co się dzieje na samym początku w twoim życiu. I problem polega na tym, że ilekroć chrześcijanie mówią o tym, że mamy być ludźmi, którzy myślą w inny sposób, to my już osądzamy to, że to jest New Age. Że to jest myślenie New Age'owe. Że teraz cały świat mówi, że mamy myśleć pozytywnie. Ten cały świat odkrył tą filozofię dopiero w tym wieku, w tamtym wieku. Chrześcijaństwo mówi o tym już od 2000 lat. I to jest zasadnicza różnica, abyś nauczył się, żebyś nie funkcjonował jak dziecko we mgle, abyś nauczył się rozróżniać pewnych rzeczy. My będziemy mówić o tym dzisiaj. O czym my myślimy? Jakie są nasze myśli? I powiem wam, że nam jako chrześcijanom nie wypada mieć pewnych postaw, nie wypada mieć pewnych myśli, nie wypada mieć pewnych słów. Dla chrześcijanina brak radości to jest problem. Dla chrześcijanina brak entuzjazmu to jest problem. Dla chrześcijanina brak pozytywnych myśli to jest problem. Ponieważ Biblia rozbraja ci cały twój świat, rozbraja ci po kawałku i daje ci możliwość funkcjonowania w inny sposób. I dzisiaj chcę ci podać powody, dla których powinieneś myśleć inaczej i chcę ci pokazać rzeczy, które pomogą ci myśleć inaczej i zobaczysz, co się działo w Biblii, w życiu ludzi, którzy nie myśleli inaczej. I zaczniemy sobie od tego, w punkcie pierwszym, że ważne jest to, czym wypełniasz swój umysł. Ważne jest to, czym wypełniasz swój umysł. To jest twoja odpowiedzialność, czym twój umysł będzie wypełniany. Jeśli oglądasz seriale, jeśli ciągle wrzucasz do swojej głowy rzeczy, które nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem, to taki będzie rezultat twoich myśli. To ma niesamowite znaczenie, co dopuszczasz do swojego umysłu. To ma niesamowite znaczenie, co dopuszczasz do swojego umysłu. I to jest twoja odpowiedzialność. Ty jesteś drzwiami do swojego umysłu. Ty pozwalasz albo nie pozwalasz pewnym myślom przyjść do twojego życia. I nie wiem, czy znasz historię Joba, ale historia Joba to jest księga, która została napisana w okolicach tego, jak żył Abraham. Czyli niektórzy nawet mówią, że być może to była nawet pierwsza księga w Starym Testamencie. I był Job, który był prawym człowiekiem, który bał się Boga, który był sprawiedliwy przed Bogiem. I pojawia się taka sytuacja, kiedy na samym początku jakby jest odsłonięta kurtyna tego, co się dzieje po drugiej stronie. I widzimy, że diabeł staje przed Bogiem i mówi, i jest prowadzona konwersacja pomiędzy Bogiem a diabłem. I Bóg zadaje pytanie diabłu, czy widziałeś mojego sługę Joba? Czy go widziałeś? I diabeł mówi, tak, widziałem twojego sługę Joba. Mówi, czy widziałeś, jaki on jest sprawiedliwy, jaki on jest prawy i nienaganny, jak bardzo on ma zdrową postawę bojaźni przede mną. Ja parafrazuję ten werset. I diabeł mówi, widziałem. Ale czy za darmo Job jest taki bogobojny? Ponieważ Job był bardzo zamożnym człowiekiem. I w tym momencie rozgrywa się scenariusz, o którym będziemy mówić wkrótce, rozgrywa się scenariusz, gdzie Bóg pozwala diabłu dotknąć Joba. Chciałem, żebyś to zauważył, jeśli czytałeś uważnie Biblię. Bóg pozwala diabłu dotknąć Joba. Nie Bóg dotyka Joba, ale Bóg pozwala diabłu dotknąć Joba. To jest istotna różnica. A więc Job zaczyna chorować, ma wrzody, później giną jego dzieci, później traci wszystko to, co ma i niektórzy bibliści mówią, że ostatnim działaniem diabła było to, że nie zabił żony Joba, ale ją zostawił. To nie jest śmieszne. Michael Brown, który wygłosił 1,5 godziny, on jest doktorem hebraistyki, on jest Żydem z pochodzenia, jest człowiekiem niesamowicie inteligentnym. Kiedy mówił w swoim wykładzie na temat co z Jobem, to mówi, ostatnią rzeczą, którą diabeł zostawił Jobowi, to było to, że zostawił mu żonę. I wtedy wszyscy zaczęli się śmiać i wtedy Michael Brown powiedział, to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Dlatego, że to żona Joba powiedziała, zło rzecz Bogu. Dlatego, że to żona Joba złorzeczyła Jobowi. To tylko taka myśl. I wielu biblistów, to są słowa Michaela Browna, zastanawiało się, dlaczego Job, pomimo swojej prawości, pomimo swojej nienaganności, pomimo tego, że naprawdę bał się Boga, dlaczego został dotknięty, dlaczego Bóg spowodował, że otworzył drzwi diabłu? Dlaczego Job otworzył drzwi diabłu do swojego życia? Wiecie, diabeł nie działa w naszym życiu, dopóki my nie otworzymy mu drzwi. Dlatego apostoł Paweł mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. I wielu biblistów się zastanawiało, aż w końcu któryś to odkrył i reszta poszła za tym tokiem myślenia. Ponieważ Księga Joba, 3 rozdział i werset 25, Biblia mówi tak. Bo dopadło mnie to, mówi Job o sobie, bo dopadło mnie to, przed czym drżałem, dosięgło to, co budziło mój lęk. Innymi słowy, Job mówi, to, czego się bałem, to, co powodowało strach w moim życiu, spowodowało to, że to mnie dosięgło, to się stało. Ja nie mówię o takiej zasadzie, że jeśli myślę o czymś złym, to stanie mi się coś złego, a jeśli myślę o czymś dobrym, to stanie mi się coś dobrego, ale coś w tym jest. Powiem wam, ten tydzień dla mnie był jednym z najbardziej negatywnych tygodni w całym moim życiu. Masa złych informacji po prostu przychodziła do mojego życia jak SMS-y. Jeden za drugim, telefony, trudne rozmowy, z niektórymi ludźmi w tym tygodniu rozmawiałem 15 razy. Ja nie mówię o naszym kościele, mówię o tym, co się działo poza naszym kościołem. Wiele, wiele po prostu skomplikowanych rzeczy, wiele trudnych rzeczy, że masz możliwość, masz ochotę sobie siąść, poddać się temu wszystkiemu, położyć się w łóżku i nie wychodzić aż do poniedziałku. Ale zrozumiałem jedną rzecz w ciągu tego tygodnia, że to ja decyduję, co będzie rządzić mną. Że to jest moja decyzja, aby pozwolić myślom funkcjonować w moim życiu. Ja im pozwalam być w moim życiu i ja im nie pozwalam być w moim życiu. Apostoł Paweł powiedział, poddajcie każdą myśl Chrystusowi. Ja mam taką możliwość. Ja mam jako chrześcijanin taką możliwość. Widzimy w życiu Joba, że on się bał tego, on myślał o tym, co może mu się wydarzyć. On myślał o tym, skoro on mówi, że przydarzyło mu się to, czego się bał, to on myślał o tym, co będzie, kiedy ja zachoruję. A co będzie, kiedy moje dzieci zginą? A co będzie, kiedy ja wszystko stracę? Wiecie, że większość ludzi tak żyje? Wiecie, że większość ludzi tak żyje, że my się boimy, co się stanie, co złego może nam się przydarzyć? Ale my nie, jako chrześcijanie, to nie jest miejsce, gdzie my powinniśmy być. Job nie miał pojęcia, kim jest Bóg. Job, jako jeden z pierwszych ludzi w Bożym Słowie, nie miał pojęcia, kim jest Bóg. On nie miał zrozumienia Pana Boga. On nawet nie miał zrozumienia Starego Testamentu. On nie miał odniesienia do jakiejkolwiek księgi Biblii, bo nie było księgi Biblii. My jesteśmy chrześcijanami w Nowym Testamencie, a czasami patrzymy na nasze życie przez Stary Testament, w którym nie jesteśmy, zamiast patrzeć na Nowy Testament, w którym jesteśmy. Zapisz sobie to. Czasami myślimy i patrzymy na Boga w Starym Testamencie, w którym nie jesteśmy, zamiast żyć w Nowym Testamencie, w którym jesteśmy. Pełnia Bożego objawienia pojawiła się w Nowym Testamencie. Wszystko inne to są cienie. Wszystko inne to są rzeczy, które są nam potrzebne. To są rzeczy, które nam historia króla Dawida, historia króla Hiskiasza, Mojżesza, Jozuego. To są historie, które powinniśmy czytać i się uczyć od tych ludzi. Co oni byli, jakie było poświęcenie, jakie było danie Bogu, pomimo tego, że żyli w Starym Przymierzu, kiedy nie było jeszcze Jezusa na ziemi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, twój sposób myślenia definiuje ciebie. Wiecie, że pozytywni ludzie uciekają od negatywnych ludzi? Pozytywni ludzie uciekają od negatywnych ludzi. Ale negatywni ludzie niekoniecznie uciekają od pozytywnych ludzi. Wiecie, że kiedy ja, mając pozytywne nastawienie, wchodzę do miejsca, gdzie ludzie mają negatywne nastawienie i negatywne myśli. Ja nie będę miał na nich wpływu, ale oni na mnie... Tak i owszem. To tak działa. Czasami wchodzisz do jakiegoś miejsca i wyczuwasz, że tutaj się nic nie uda, że tutaj wszystko jest niemożliwe, że tutaj ludzie się spodziewają czegoś złego i otworzą usta i wiesz, że miałeś rację. I kiedy wchodzisz pozytywnie nastawiony, to negatywne postawy ludzi, negatywne myślenie ludzi może cię zmiażdżyć. Ale kiedy człowiek z negatywnym nastawieniem wchodzi do miejsca, gdzie ludzie mają pozytywne nastawienie, to jest duża szansa, że to wpłynie na niego. Amen? Salomon w Starym Testamencie, w Przypowieściach Salomona, 23 rozdział, 7 werset. Bo jak myśli w swym sercu, takim on jest. Tak jak myślisz w swoim sercu, takim jesteś. Jeśli twoje myśli są negatywne, to staniesz się negatywnym człowiekiem. Powiedz mi, co negatywny chrześcijanin jest w stanie zmienić w jeszcze bardziej negatywnym świecie? Nic. Absolutnie nic. My powinniśmy rozumieć, że to, co się dzieje w naszej głowie, rzutuje na naszą postawę, rzutuje na nasze słowa, rzutuje na nasze emocje. Wiecie, czasami ludzie mają dobry dzień. Chcę wam pokazać, że my zawsze powinniśmy mieć dobry dzień. Dobry dzień. Zawsze. Absolutnie zawsze. Trzecia rzecz. Ważne jest to, co sobie powtarzasz. Nie, ja sobie nic nie powtarzam. Nie. Świadomie bądź podświadomie powtarzasz sobie pewne rzeczy. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, werset 20. Wówczas pewna kobieta, od 12 lat cierpiąca na krwotok. Nie będę się rozwodził na temat tego krwotoku. Ona od 12 lat cierpiała na krwotok. To są okoliczności, które są w stanie wytworzyć niesamowicie negatywne nastawienie w twoim umyśle. Naprawdę, to są okoliczności, które są w stanie spowodować, nic się mi już nie uda, ja już jestem skończona, ja już tak się wykrwawię w pewnym momencie na śmierć i tyle będzie po mnie. Mogła tak myśleć? Mogła tak myśleć. Wielu ludzi tak myśli poprzez pryzmat swoich okoliczności. Ja czasami nie rozumiem ludzi, którzy marudzą z rzędzą, kiedy wcześniej spotykam się z człowiekiem, który siedzi na wózku inwalidzkim, który nie jest chrześcijaninem i on czasami na tym wózku inwalidzkim ma większe pozytywne myślenie niż chrześcijanin, który jest cały zdrowy. Coś jest nie tak. To jest złe reprezentowanie Pana Boga. To jest złe reprezentowanie Pana Boga. I Biblia mówi tak. Wówczas pewna kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok podeszła z tyłu i dotknęła frędzla jego szaty. Mowa o Jezusie. Powtarzała bowiem sobie, gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. Wyobrażasz to sobie? Żyjesz wiele, wiele lat z krwotokiem, nie kontrolujesz tego, ona wydała mnóstwo pieniędzy na lekarzy i nagle pojawia się nadzieja, nagle ludzie mówią o Jezusie, ona go jeszcze nie poznała, ale ludzie mówią o Jezusie, że On uzdrawia, że On jest tym, który jest w stanie zmienić jej życie, zmienić stan, w którym ona dzisiaj jest. I od pewnego momentu ona zaczęła sobie powtarzać, że jeśli tylko go dotknie, jeśli dotknie go za frędzel szaty, to zostanie uzdrowiona. Wow! To jest niesamowite. To jest niesamowite. Ludzie, którzy powtarzają sobie Boże rzeczy, doświadczają Bożych rzeczy. Wiara w twoim życiu, cuda w twoim życiu nie staną się pomimo bez twojego zaangażowania. Cuda w twoim życiu w większości dzieją się wtedy, kiedy budujesz platformę, aby pewne rzeczy mogły się dziać. Ta kobieta powtarzała sobie, że jeśli dotknie frędzla jego szaty, to zostanie byłaby ocalona. To jest coś więcej. Bo bycie ocalonym to jest greckie słowo sozo, które oznacza zbawić, być uzdrowionym i być uwolnionym. Ona widziała w Jezusie zbawienie, uwolnienie i uzdrowienie. I to jest dostępne do dzisiaj. Dlaczego my powinniśmy sobie powtarzać dobre rzeczy i co powinniśmy sobie powtarzać? Ja nie będę nic powtarzał. Okej, twój umysł zrobi to za ciebie. Wielu ludzi ciągle powtarza to, co powiedzieli im rodzice. Ty się do niczego nie nadajesz. Wielu ludzi powtarza to, co powiedział im szef. Jesteś beznadziejny, zmień pracę, ale myślę, że długo tam nie zabawisz. Wielu ludzi powtarza sobie, jestem brzydki, jestem brzydka. Wielu ludzi powtarza sobie negatywne rzeczy. Ja nie mówię, że ty chodzisz i mówisz i je powtarzasz. Nie, one funkcjonują w twoim umyśle. Ty pozwalasz im działać w twoim życiu. A więc co powinniśmy sobie powtarzać? Po pierwsze, że masz życie wieczne. Ewangelia Jana 3, rozdział 13, werset. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale co? Miał co? Życie wieczne. I życie wieczne tutaj nie chodzi tylko o to, co będzie z tobą po śmierci. Dlatego, że życie wieczne to jest życie, które Bóg chce tobie dać. I ono zaczyna się w momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi. To jest życie wieczne. Życie wieczne to nie jest kwestia po śmierci. Wiecie, religijni ludzie bardzo lubią mówić o Jezusie jako o kimś, kto będzie ingerował w ich życie dopiero, kiedy oni umrą. Religijni ludzie nazywają życie z Jezusem dopiero wtedy, kiedy oni umrą i skupiają się bardziej na niebie niż tutaj na ziemi i nie rozumieją, że Bóg ich zostawił tutaj w jasno określonym celu. Życie wieczne to jest jakość życia, którą Bóg ci daje. A więc pierwsza rzecz, którą ja sobie powinienem powtarzać, Bóg dał mi życie wieczne, Bóg dał mi zupełnie inną jakość życia. I ja mam dzisiaj 10 tysięcy powodów, aby wyjść i narzekać, i marudzić, i zrzędzić, i nienawidzieć. Ale wybieram coś innego, wybieram to, że powtarzam sobie, cokolwiek się ze mną stanie, jestem po pierwsze zbawiony, a po drugie Bóg mi daje życie, które jest pełne. Bóg mi daje życie, które jest pełne spełnienia i nie będę marudził, nie będę zrzędził, nie będę głupio myślał, bo Bóg mi daje dobre rzeczy. Żeby wygłosić to kazanie, wiecie, co robi diabeł, abyś go nie wygłosił? Jechaliśmy w piątek do Czech, jedziemy, pędzimy, luzik, dojechaliśmy do tych cieplic w 5 godzin. Zero korków, luksus. Po drugiej stronie, to był piątek, po drugiej stronie już widzisz korki na drodze A4. Jedziemy sobie, jutro będzie inaczej. Jutro będzie inaczej. No rzeczywiście było inaczej. Jest sobota, 13, wsiadamy do samochodu i jedziemy. Piękne Niemcy, piękne Czechy, już przebrnęliśmy, jesteśmy na A4. I Google Maps ma teraz taką opcję, że ci pokazuje takie czerwone kreski. Są żółte kreski i czerwone kreski. Żółta to jest korek, przez który jedziesz. Czerwona kreska to jest korek, gdzie nigdzie nie jedziesz. I masz pokazane opóźnienia. Godzina 5. A my jesteśmy już tak blisko. Godzina 5. I z drogi, która mogła zabrać 5 godzin, zrobiło się 7 godzin. I myśl tu pozytywnie. Jesteś już wykończony. Masz już totalnie dosyć. Ale to ja wybieram, o czym myślę. I bez względu na to, ile będę jechał, Bóg mi daje życie. Bóg mi daje życie pełne spełnienia. Wczoraj rozmawiałem z Krysią, mówię, ty pamiętasz, jak my tam przed nawróceniem siedzieliśmy tam na murku przed dużym parkiem. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy wtedy coś o Bogu, o wieczności. Byliśmy jeszcze, nie byliśmy chrześcijanami. Dużo głupich rzeczy jeszcze tam wtedy było. I ja mówię, ty wyobrażasz sobie, że ludzie, którzy siedzieli na murku, wracają z Czech, z jakiejś konferencji pastorów, gdzie zaprosił nas pastor, gdzie zostaliśmy zaproszeni, aby przyjechać na dużą konferencję pastorów w Czechach w przyszłym roku. Ty wyobrażasz sobie, że kiedyś my mieliśmy mieć jakiś udział, że tutaj powstanie Kościół? Ty wyobrażasz sobie, jesteś sobie w stanie wyobrazić to, co wtedy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że Bóg dał nam możliwość zakładać kościoły w całej Polsce? Czy wyobrażasz to sobie? Nie jesteś sobie w stanie wyobrazić życia wiecznego, które ma dla ciebie Jezus. Jezus chce od ciebie, abyś tylko za każdym razem mówił tak. Kiedy będziesz za każdym razem mówił tak, jak On coś mówi, będziesz szedł do przodu i odkrywał to, co Bóg ma dla ciebie. A więc mamy życie wieczne. Po drugie, Bóg ma dobre myśli o mojej przyszłości. No to jest takie oczywiste. To jest oczywiste dla ciebie, jeśli jesteś chrześcijaninem. To nie jest oczywiste dla wielu ludzi, których spotykasz. Jeremiasza 29:11. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę wam dać szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi czego? Bóg chce uczynić nas ludźmi nadziei. Wiecie, że Bóg każe ci przebaczać, ponieważ On sam tobie przebaczył. Bóg każe ci kochać innych ludzi, bo On pierwszy ciebie ukochał. Bóg każe ci błogosławić innych ludzi, bo najpierw On ciebie pobłogosławił. Bóg każe ci wypełniać powołanie, bo najpierw On ciebie do tego powołał, On cię zbawił. Tak samo jest tutaj. Jeśli zrozumiesz, że Bóg ma dobre myśli odnośnie twojej przyszłości, to staniesz się człowiekiem przepełnionym nadzieją. Nie beznadzieją, ale nadzieją. Bądź człowiekiem przepełnionym nadzieją. To widać na twojej twarzy. To widać w twoich postawach. To widać, kiedy pojawiają się problemy. Miej świadomość, że Bóg ma dobre myśli odnośnie twojej przyszłości, bez względu na to, co się będzie działo z ZUS-em. ZUS wysyła ci takie pisma, aby cię poinformować, aby odebrać ci wszelką nadzieję. Kiedy patrzysz na kwotę emerytury, którą będziesz miał. Powiem wam, to jest beznadzieja, ale mój Bóg ma myśli o mojej przyszłości. To nie jest fanatyzm, po prostu tak będzie. po prostu tak będzie. Trzecia rzecz, Bóg zna moją przyszłość i to jest piękne. Psalm 139, werset 16. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Bóg spisał w swojej księdze wszystkie dni mojego życia, łącznie z dzisiejszym dniem. Co więcej, On je zaplanował i to jest dobra wiadomość. Nic się nie dzieje w twoim życiu, o czym Bóg nie wie. Panie, czy ty mnie widzisz, że ja ginę? Nie, nie widzę. Bóg to widział, zanim powstał świat. Bóg to widział, zanim powstał świat. On zapisał wszystkie dni. On zapisał wszystkie dni twojego życia. Wiecie, to jest niesamowite, szczególnie kiedy przechodzisz przez trudny czas. Kiedy przechodzisz przez trudne momenty, ten dzień też został zapisany w Bożej Księdze. Z jakiegoś powodu, o którym ty nie musisz wiedzieć, ale to zostało zapisane, że będzie trudny czas w twoim życiu, ale ja cię przez to przeprowadzę. Jak myślisz, co daje nadzieję chrześcijanom, którzy giną na całym świecie za to, że są chrześcijanami? Świadomość, że Bóg w tym jest. Bo Bóg nie obiecał nigdy, że nie będziecie prześladowani. Bóg obiecał, że będziemy prześladowani. Bóg to obiecał. My w Polsce tego doświadczamy w minimalny sposób. Ale są ludzie na całym świecie, którzy doświadczają tego w bardzo duży sposób. Są ludzie, którzy giną, są ludzie, którzy muszą w ciągu nocy opuszczać miejsca zamieszkania, zostawiać domy, mieszkania i uciekać, aby ratować swoje życie. Dlatego, że są chrześcijanami. Co im daje nadzieję? Co im daje radość? Co im daje siłę? Że wszystkie ich dni są zapisane w Bożej Księdze. Wszystkie ich dni. To daje nam taką niesamowitą nadzieję, to daje nam taką niesamowitą, pozytywną energię, aby żyć. Bóg daje dobre życie nam. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Złodziej przychodzi tylko po to, jest mowa o diable, po co przychodzi diabeł do twojego życia? Aby kraść, zabijać i niszczyć. To jest misja diabła. Aby kraść, zabijać i niszczyć. Aby kraść, zabijać i niszczyć. To jest wola diabła w twoim życiu. Natomiast Biblia mówi o tym, Jezus mówi, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i aby miały je w obfitości. I tu nie chodzi o pieniądze, zanim mnie oskarżysz o prosperity. Tu chodzi o spełnienie w sercu. Tu chodzi o spełnienie w sercu. Tu chodzi o to, że żyjesz w zgodzie z Bożą wolą. Że żyjesz w taki sposób, że twoje życie ma znaczenie. Że żyjesz w taki sposób, że wiesz, że do tego zostałeś stworzony. I to ci daje radość. To cię inspiruje, to cię napędza. To jest życie, które Bóg ma dla mnie. Ono nigdy się nie skończy. Mogą mnie zabić tutaj, ale to się nigdy nie skończy. Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy są w stanie zabić wasze ciało. Człowiek może mnie jest w stanie zabić, ale nie jest w stanie umieścić mnie w piekle. To jest moja decyzja. Nic mnie nie odłączy od Chrystusa, nic mnie nie odłączy od Niego. Nie mogę nic zrobić, aby kochał mnie bardziej. Nie mogę nic zrobić, aby kochał mnie mniej. Ja będę na zawsze z Nim. Ja jestem tutaj 80-90 lat, to jest max. Może 100, okej, okay, 100. Jak na marginesie wyobraź sobie śpiewać człowiekowi, który obchodzi 99 rodziny 100 lat. Ale to jest niczym w porównaniu do tego, co mnie czeka tam. Ale ja się koncentruję tutaj, na ziemi, bo jakość mojego życia tutaj pokaże, jakie nagrody odbiorę od Boga. Ja nie będę miał takich sam nagród jak apostoł Paweł. Bez przesady. To jest człowiek, który tyle wycierpiał, że strach o tym czytać. To jest człowiek, który zrobił tak dużo dla Bożego Królestwa, że to przeraża. Po prostu gigant. I on nie będzie ze mną siedział w tym samym rzędzie w niebie. To byłoby faux pas. Bóg daje nam nagrody za to, za nasze staranie tutaj na ziemi. To nie byłoby fair, bo są chrześcijanie, którzy nic nie robią i oni mają być z takim apostołem Pawłem w pierwszym rzędzie. Tak nie będzie. Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest fair.
chcesz dowiedzieć się więcej, pierwszy list Koryntian, 3 rozdział. Kolejna rzecz, dla której którą sobie mam powtarzać, że Bóg się o mnie troszczy. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. I tutaj pojawia się hasło dekadencji lat 80. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Bo popularne hasło w latach 80. Lata 80. to dla tych, którzy jeszcze nie funkcjonowali w tamtej rzeczywistości, to się wydarzyło 37 lat temu. Czy spójrzcie na ptaki nieba, one nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele więcej cenniejsi niż one? Któż z was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A ubranie, dlaczego się troszczycie? Mówię wam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chrystus mówi, przestań się martwić, bo ja się martwię o ciebie, bo ja się troszczę o ciebie. Ty się zajmij tym, aby szukać najpierw Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Ja mam się koncentrować, aby szukać Bożego Królestwa, szukać tego, co jest Jego, szukać Jego interesu, skupiać się na Jego interesie, skupiać się na Jego sprawach, a nie na moich własnych. Jeśli będę tak funkcjonował, Biblia mówi, reszta będzie wam dodana. I tak jest. To po prostu działa od 20 lat. Jeśli poświęcisz swoje życie Bogu, na tyle, ile Bóg chce od ciebie, to wszystko inne będzie ci dodane. Kolejna rzecz. Mam sobie powtarzać, że Bóg jest moim Ojcem i nie wstydzi się tego. Historia Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset 17. Mamy syna marnotrawnego, który sprzeniewierzył wszystkie pieniądze, które zabrał od swojego ojca, zabrał cały swój spadek, który miał dostać po śmierci ojca, i roztrwonił te pieniądze na prostytutki, prawdopodobnie na alkohol, na głupoty, różnego rodzaju rzeczy, aż w końcu zajrzał w siebie i postanowił wrócić do swojego ojca. Biblia wcześniej mówi o tym, że on jadł to, co jadły świnie. Wyobraź sobie człowieka, który mieszkał ze świniami, który jadł, co jadły świnie. I nagle ten śmierdzący syn wraca do domu. I kiedy ojciec go ujrzał, ojciec pobiegł w jego stronę i rzucił mu się na szyję. To jest niesamowite. Widzisz, w Starym Testamencie było tak. Jeśli szedłeś z ofiarą do świątyni, aby złożyć ofiarę za swoje grzechy, i w tym momencie coś nieczystego dotknęłoby tej ofiary, bo ktoś by podszedł i napluł na twoją ofiarę, ta ofiara stawała się nieczysta. Ludzie trędowaci to byli ludzie, których nie mogliśmy dotykać. Których ludzie nie mogli dotykać. Człowiek, który umarł, nie można było dotykać martwych zwłok przez długi czas. Wiele rzeczy było przeklętych w Starym Testamencie, wiele rzeczy było nieczystych. I nagle pojawia się Chrystus, który to, z czego było nieczyste, zaczyna tworzyć to, co jest czyste. Stary Testament mówił, jeśli nieczyste dotknie czystego, stanie się nieczyste. Nowy Testament mówi, jeśli nieczyste dotknie czystego, stanie się czyste. Kiedy wszystko, co jest nieczyste, dotyka Boga, to staje się czyste. Kiedy przychodzi syn marnotrawny do swojego syna i dotyka, kiedy ojciec go przytula i dotyka świętości, i dotyka czystej szaty, śmierdząc, będąc brudnym, to w tym momencie ojciec mówi, przynieście szatę, pierścień i sandały. Innymi słowy, przywrócimy mu godność syna. I to jest niesamowite, że to się dzieje w naszym życiu. Że nie wiem, czy masz świadomość, ale twoje życie przed Chrystusem śmierdziało za przeproszeniem i było brudne za przeproszeniem. I to Bóg przytulił ciebie, zanim ty przytuliłeś Jego. To, co czyste, dotknęło tego, co nieczyste i to, co było nieczyste, stało się czyste. Amen? To jest mój ojciec, który się mnie nie wstydzi. Czy jest czasami tak w naszym życiu, że nawywijamy, że naoglądamy się głupich rzeczy, że nasłuchamy się głupich rzeczy, naopowiadamy głupich rzeczy, że pysznie się zachowamy, że arogancko się zachowamy. Jest tak czasami? Że nagrzeszymy? Jest. Tak jest. I Bóg mówi, o nie, teraz to nie, jesteś brudny. Nie. Bóg ma ciągle tą samą postawę. On biegnie w twoją stronę, jeśli ty podejmiesz decyzję, że chcesz do Niego wrócić. Moja decyzja powrotu do Niego powoduje Jego ruch. Przybliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Moja decyzja powrotu uruchamia Bożą machinę, kiedy On robi ruch i On 2000 lat temu zrobił ten ruch na krzyżu. Kiedy uporał się z moim i twoim grzechem, z moją i twoją chorobą, z moim i twoim zniewoleniem. A więc Bóg jest moim ojcem. 2 tygodnie temu ja mam taki model modlitwy, że modlę się tak, jak Pan Jezus mówił. Nie, że powtarzam, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ale modlę się tym modelem i modlę się, aby Bóg mi pokazywał, o co mu chodziło tak naprawdę w każdym wersecie tej modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I zacząłem moją modlitwę, zacząłem uwielbiać Boga i przyszedłem do Boga i mówię, ojcze mój, nie nasz, ale mój, który jesteś w niebie. I nagle przeniknęła mój umysł jedna myśl. Skoro ja jestem ojcem dla ciebie, to kim ty jesteś dla mnie? I powiem ci, nie byłem w stanie się dalej modlić. Bo nagle zrozumiałem, że mój Bóg, ja mówię do Niego mój Ojcze, ale kiedy On jest moim Ojcem, to ja jestem Jego Synem. I to mnie zmienia. Świadomość tego, że mój Bóg jest moim Ojcem. I to sobie powtarzam dzień w dzień, mówiąc, Ojcze mój, który jesteś w niebie. On się nie wstydzi mojego grzechu. On się nie wstydzi tego, że upadłem. On jest ciągle i ciągle dostępny dla mnie. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś ludzi, którzy byli bezdomni, na przykład siedzieli tutaj na chodnikach w Oleśnie. Wielu ludzi omijało ich szerokim łukiem. Co zrobiłby Jezus? Jezus nie miałby problemu, aby usiąść i spędzić z nimi czas. Trędowaty w Ewangelii Marka pojawia się trędowaty, którego nie można było dotknąć. On nie powinien w ogóle się pojawić w miejscu, gdzie się pojawił. I Jezus przychodzi do niego i mówi, co chcesz, abym ci uczynił? On mówi, Panie, jeśli chcesz, to uzdrów mnie. I Jezus mówi, tak, chcę. I Biblia mówi, że go dotknął. I to, co nieczyste, stało się czyste. To jest nasz Ojciec. On taki jest, On się mnie nie wstydzi. 4. rzecz odnośnie naszego myślenia. Ważne jest, abyś zmieniał swój system myślenia. Rzymian 12, rozdział 12, werset. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. Biblia ciągle i ciągle mówi, abyśmy przemieniali nasze myślenie, abyśmy coraz bardziej odzwierciedlali to, co mówi Biblia, niż to, co mówi ludzka opinia czy inni ludzie. Znam chrześcijan, którzy są kilkadziesiąt lat nawróceni i przemiana umysłu w ich głowie prawie nie istnieje. Oni jak się zachowywali, tak się zachowują. Wiecie, co jest ciekawe? Że tutaj słowo przemięcie to jest greckie słowo metamorfo, które jest użyte jeszcze w 2 wersetach. Kto z was pamięta historię, kiedy Jezus zabrał Jakuba, Piotra i Jana na górę przemienienia? On zabrał ich na górę przemienienia i Biblia mówi o tym, że przemienił się przed nimi. On zaczął jaśnieć. Jezus wszedł na górę przemienienia jako Syn Człowieczy, ale przemienił się przed nimi w Syna Bożego. I to słowo przemienił to jest słowo metamorfo. To jest dokładnie to samo słowo, które zostało użyte w Rzymian 12:2. Przemiana naszego umysłu polega na tym, że my zmieniamy nasz umysł, który myślał w ziemski sposób i zaczynamy myśleć w niebiański sposób. Super. To jest rewelacja. Jeśli to zrozumiesz, to jest rewelacja. Bo w Jego świecie to, co niemożliwe dla nas, jest dla Niego normalne. Przemiana myślenia następuje w Twoim życiu wtedy, kiedy to, co niemożliwe, staje się dla Ciebie normalne. Kiedy Twój charakter zaczyna przypominać charakter Chrystusa i przemieniasz swój charakter, albo będziesz przemieniał swój charakter do Bożego Słowa, albo Twój charakter będzie się dostosowywał do tego, co oglądasz, widzisz i słyszysz. Wczoraj widziałem wywiad po angielsku. Dan Brown napisał kod Leonardo da Vinci, tak? Dan Brown. I słucham faceta, który ma jakieś tytuły i znawca, absolutnie znawca wszystkiego, że on 2 lata studiował chrześcijaństwo i to jest wow, wow, i w ogóle. Zanim napisał kod Leonardo da Vinci, teraz napisał coś jeszcze innego i opowiada o tym i go słucham i mówię, to jest głupiec. To jest głupiec, dlatego że mówi o rzeczach w chrześcijaństwie, których w ogóle nie ma. On dotknął części chrześcijaństwa, a nie całego chrześcijaństwa. Przemiana umysłu nie polega na Twojej edukacji. Przemiana umysłu polega na tym, jak bardzo Boże Słowo zmienia Twoje życie. Metamorfo. Przedostatnia rzecz. Ważne jest to, abyś myślał dobrze. Zagadka. Paweł, kiedy pisał list do Filipian, to z jakiego miejsca pisał ten list? Skąd? Z Filipii? Nie. Z więzienia, które było gdzie? W Rzymie albo w Efezie. Są 2 opcje. Albo siedział w Rzymie, albo w Efezie. I list do Filipian jest najbardziej radosnym listem z wszystkich listów Pawła, pomimo tego, że był pisany w więzieniu. Napisać w więzieniu radosny list? Ciekawe. To właśnie list do Filipian, 4:4 mówi, radujcie się, powiadam wam, radujcie się. To pisze więzień, który nie wiedział, czy go kiedykolwiek wypuszczą. A może go zepną kolejnego dnia? Paweł o tym nie wiedział. I on powiedział w 4:8, w końcu bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała, o tym myślcie. I pojawia się 2000 lat później człowiek, naukowiec, musimy myśleć pozytywnie, bo to zmienia nie tylko nasz stan umysłu, ale zmienia również nasze samopoczucie. Paweł o tym mówił 2000 lat temu w więzieniu. W więzieniu. Paweł mówi o pozytywnym myśleniu, o myśleniu o tym, co dobre, co chwalebne, o tym, co Boże, siedząc w więzieniu. A więc okoliczności jedno, a Paweł drugie. Okoliczności jedno, a Paweł drugie. Myślmy w taki sposób, jak mówi apostoł Paweł. Myśl dobrze, myśl o Panu Bogu. Jeśli twój umysł będzie wypełniany Jego Słowem, jeśli twój umysł będzie wypełniany uwielbieniem Pana Boga, jeśli twój umysł będzie wypełniany Bożymi rzeczami, on się zacznie zmieniać i zaczniesz rozumieć Pawła, co to znaczy w więzieniu się radować i co to znaczy w więzieniu myśleć pozytywnie. Bo Paweł wiedział, że choćby go zabili, on tak jest z Panem. Paweł miał takie dylematy, które mnie przerażają. No z jednej strony ciągnie mnie już do Jezusa, ale z drugiej strony zostanę jeszcze tu z wami. Fajne dylematy. Kiedy wszyscy chrześcijanie trzymają się kurczowo, zdrowo się odżywiają, biegają, ruszają się, mają plany, mają diety. Nikt nie chce umrzeć. A Paweł mówi to daleko lepiej. Nie mówię, że teraz masz się zaniedbać. Ale chcę ci pokazać jedną rzecz. Bądź zdrowym chrześcijaninem i dawaj dowód ludziom, że chrześcijaństwo jest prawdziwe. Właśnie przez swoje myślenie, przez swoje słowa, przez swoje postawy. I ostatnia rzecz. Bóg chce uczynić więcej niż myślisz. List do Efezjan, 3 rozdział, 20 werset. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to ponad to, co my myślimy, czy o co Go prosimy. Ważne jest to, o czym myślisz. Jeśli myślisz o Bożych rzeczach, to Bóg chce wziąć te rzeczy, które On włożył do twojego serca i spotęgować je razy 5, razy 10, razy 20, razy 30. To jest to, co Paweł mówi. Paweł mówi, temu zaś, który według mocy działającej w nas, dzięki mocy Ducha Świętego, On może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. To jest ważne, o czym myślisz. Jeśli my jesteśmy zdołowani, jeśli my mamy negatywne myśli, jeśli my jesteśmy smutni, to jest problem w nas. To jest problem w nas. Nie czyńmy smutku pobożnością. Dlatego, że jest jeden smutek, który Bóg dopuszcza, to jest smutek ku upamiętaniu. Możesz być smutny, kiedy nawalisz i chcesz się upamiętać. Ale Paweł z więzienia mówi, radujcie się, powiadam wam, radujcie się, myślcie o tym, co w górze. Myślcie o tym, co chwalebne. Myślcie o tym, co jest dobre. Myślcie o tym, co jest cnotliwe. Myślcie o tym, co pochodzi od Niego. O tym masz myśleć. Bóg się zajmie twoim życiem, jeśli ty zajmiesz się tym, o czym On mówi, żebyś się zajął. Celem naszego życia nie jest nasze życie. Celem naszego życia jest zrobić to, do czego On nas powołał. Amen? Bądźmy ludźmi, którzy myślą dobrze. Dlatego, że pytanie, o czym myślisz, pokazuje całą naszą duszę, pokazuje wszystko, kim my jesteśmy. I to jest twoja odpowiedzialność, czy pozwolisz myślom działać w twoim życiu, czy nie pozwolisz. Chciałem, żebyśmy powstali, jeśli możesz, to wstań. Jestem w 100% przekonany, że to jest coś, co Bóg chciał nam powiedzieć. Jestem w 100% przekonany, że to jest coś, co Bóg chce powiedzieć mnie, co Bóg chce powiedzieć tobie. To jest nasza odpowiedzialność, co my z tym zrobimy. Pamiętaj, ty decydujesz, jakie myśli są w twojej głowie. To jest twoja decyzja. Ty decydujesz. Wypełniaj swój umysł dobrymi rzeczami. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Panie Jezu, ja chcę się modlić, Święty Królu, o Twoją łaskę, o Twoje błogosławieństwo dla każdego z nas. Panie, ja chcę Cię błogosławić, ja chcę Ciebie uwielbiać, ja chcę Ciebie wywyższać za to, że jesteś Bogiem, który dał nam życie wieczne. Ty dajesz nam życie, Boże Wszechmogące, które zaczyna się tutaj, w momencie, kiedy oddajemy nasze życie Tobie. I dziękuję Ci, że to życie jest spełnione, że to życie jest prawdziwe, że to życie jest radosne, że to życie jest pozytywne, a nie smutne. Święty Jezu, uwielbiamy Ciebie i wychwalamy Twoje święte imię. Panie, ja modlę się o przemiany w naszym życiu. Panie, ja modlę się o przemianę myślenia w naszym życiu. Aby, Boże, taka przemiana w naszym umyśle następowała, jak nastąpiła, kiedy Ty zamieniłeś się, Boże, na górze przemienienia, kiedy przyszedłeś jako człowiek i zamieniłeś się w Syna Bożego. Kiedy dokonałeś czegoś niesamowitego, Duchu Święty. Panie, Ty chcesz tak nas przemienić, Ty chcesz tak nas zmienić. Królu, uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Ciebie. Jezu, bądź uwielbiony. Jezu, bądź uwielbiony dzisiaj, Panie, przez nasze życie. I chcemy być ludźmi, którzy myślą dobrze. Chcemy być ludźmi, którzy kontrolują to, o czym myślimy. Panie, nie chcemy akceptować smutku w naszym życiu. Nie chcemy akceptować negatywnych rzeczy w naszym życiu. Nie chcemy akceptować negatywnych słów osądzających, potępiających innych. Panie, my chcemy być ludźmi, którzy wypowiadają słowa, które gdy przyjdzie potrzeba, Panie, one będą budować, inspirować i zmieniać rzeczywistość. Aby nasze słowa były przepełnione, Panie, nadzieją. aby nasze słowa były przepełnione wiarą, Duchu Święty. Aby nasze słowa były przepełnione miłością. Panie, ja modlę się, abyś przemieniał nas i zmieniał nas i uwalniał nas. Potrzebujemy Ciebie, Panie, chcemy, aby Twoje słowo miało na nas większy wpływ niż internet. Chcemy, aby Twoje słowo miało na nas większy wpływ, Duchu Święty, niż nasi znajomi, niż nasi przyjaciele. Potężny Jezu, uwielbiamy Ciebie i wychwalamy Ciebie, Król. Dzięki Ci, Jezu. Amen. To jest Twoja decyzja, jak będziesz myślał. I jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to na razie życie, którym żyjesz, to jest życie biologiczne, które ma swój początek i koniec. Ale Jezus mówi o tym, że ten, który w Niego uwierzy, ten, który Mu zaufa, ten odziedziczy, ten otrzyma życie wieczne, życie przepełnione Jego jakością, życie przepełnione Jego obecnością. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Jezusa i poddać Mu swoje życie, albo odnowić swoją relację z Bogiem i chciałbyś dzisiaj na nowo zacząć od nowa, to proszę pomóc się ze mną tą modlitwą. Drogi Jezu, przychodzę do Ciebie i proszę Cię, przebacz mój grzech. Proszę Cię, oczyść moje serce i bądź Panem mojego życia. Bądź Panem mojego życia. Oddaję Ci moje życie i wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. I od dzisiaj, Jezu, moje życie należy do Ciebie. Amen.